Dzisiaj będziemy na drugiej lekcji coś, co nie powinno
robić. Czyli czytać cudze listy.
Ale czujemy się upoważnieni do tego, że ten list stał się listem otwartym. On jest udostępniony w Piśmie Świętym i stąd pozwolimy sobie tam zajrzeć. Ale inspiracją do naszych rozważań niech się stanie to, co zostało zapisane przez apostoła Pawła w liście do Kolosan. Kolosan, trzeci rozdział tego listu i 17 wiersz. 11 wiersz, tak. Więc gdzie jest napisane tak. Gdzie nie ma Greka i Żyda. Obrzeski i nieobrzeski. Cudzoziemca i Tatarzyna. Niewolnika i wolnego. Ale wszystko i we wszystkich Chrystus. Drodzy, celem naszej lekcji będzie, aby pokazać, co Chrystus może w nas zrobić. Jeżeli rzeczywiście z wiarą i z oddaniem poddamy się w Jego ręce, aby On w nas wykonał to dobre dzieło. I myślę, że przekonamy, a właściwie my jesteśmy przekonani, ale potwierdzimy sobie, że prawda naprawdę potrafi zrobić wiele w sercu każdego człowieka, jeżeli jest szczerze przyjęta, jeżeli wprowadzi się w czyn tą prawdę, nie tylko jak znajomość, ale i w czyn. Wiarę, prawdę. Każemy trzy postaci, które wcześniej Jezusa nie znały. Nie znały Pana. Stąd ich życie było całkowicie inne. Ale kiedy poznały Pana, kiedy przyjęły Jego naukę do swojego serca, ich życie zmieniło się diametralnie. A lepsze oczywiście, nie na gorsze. A więc najpierw zwróćmy uwagę na autora tych słów i może dopiero przy końcu zrozumiecie, kochani, dlaczego ja zacytowałem właśnie ten tekst, że wprawdzie nie ma niewolnika, wolnego, nie ma podziału na narodowości, nie ma podziału na stan społeczny. Wszyscy są jednym w Chrystusie. Apostoł Paweł. On od razu nie był apostołem Pawłem. To przypominam jego historię, bo ona jest znamienna też. Saul z Tarsu. Gniewny, młody człowiek. Spotykamy go pierwszy raz na kartach Pisma Świętego, kiedy udamy się do Dziejów Apostolskich. 7 rozdział Dziejów Apostolskich. Popatrzmy. Prześledźmy wydarzenia opisane począwszy od wiersza 58. A wypchnąwszy go z miasta, kamionowali. Wiecie kogo? Szczepana. Wiecie za co? Za to, że ośmielił się inaczej myśleć, inaczej wierzyć i inaczej głosić. Taki heretyk. To jest troszkę późniejsze słowo, w późniejszych czasach się pojawiło, ale wtedy już tak był właśnie między innymi Szczepan traktowany. Więc znowu wróćmy do początku. A wypchnąwszy go z miasta, kamionowali. No i teraz. A świadkowie złożyli szaty swoje u nóg młodzieńca, którego zwano Saul. I kamionowali Szczepana modlącego się i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. Pęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A to rzekłszy, zasnął. Przyznam się wam, że za każdym razem, kiedy czytam te słowa, to tam po plecach mi takie ciarki przechodzą. Próbuję sobie wyobrazić tą przykrą sytuację. Młody człowiek oddaje życie za to, że przyjął do swojego serca Chrystusa. Umiera. To nie była łatwa śmierć. To nie był moment, który było wiele bolesnych ciosów, wiele bolesnych razów, jakie zadawały te kamienie. A z drugiej strony, spójrzmy na ten obraz, stoi drugi młody człowiek. Na tyle daleko, żeby pyskająca krew z ofiary nie splamiła jego szat, aby wyszedł z czystymi szatami z tego wszystkiego. A i inni, wiedząc, że ta jego lokalizacja jest też na tyle bezpieczna, u jego nóg składają szaty, żeby ich szaty nie zostały poplamione. Wieją te szaty z powrotem, kto będzie wiedział, że na ich sumieniu jest krew z kagańca. Teraz popatrzmy, co nam mówi pierwszy wiersz 8 rozdziału. A Saul zezwolił na zabicie jego. To nie był pomysł tych oprawców. To Saul, ten, który sobie odpowiednio daleko stanął, zimnym sercem obserwował śmierć drugiego młodego człowieka, tak samo młodego i chcącego żyć jak on, to przecież on był inspiratorem tej zbrodni. To przecież on zainspirował ich do tego, aby ostatni kamień, ten już najcelniejszy, zakończył życie młodego Szczepana. Drodzy, to możemy pomyśleć o tym młodym Saulu. Kim on był? Morderca, który w białych rękawiczkach, posługując się innymi, realizował swój cel, jaki mu się wydawało najlepszy, jaki znalazł w swoim życiu, niszczyć wszystkich innowierców. To też zapożyczone trochę z późniejszych czasów to określenie. Do tego stopnia zaangażował się w tą sprawę, że to nie był jedyny przypadek, kiedy to zrobił. To była jego misja. On sobie taką w życiu wytyczył. To był jego plan. Nie spocząć, aż zniszczę wszystkich tych, którzy są nieprawych myśli, bo tak przecież ich rozumiał i tak ich odczytywał. Popatrzmy dalsze teksty, tutaj już zacząłem pierwszy, ale dalej czytam myśli tutaj po tych myślach z tego pierwszego wiersza 8 rozdziału. I wszczęło się onegoż czasu wielkie prześladowanie przeciwko zborowi, który był w Jeruzalemie. I rozproszyli się wszyscy po krainach ziemi judzkiej i Samarii oprócz apostołów. Trzeci wiersz mówi, a Saul niszczył zbór, wchodząc w domy i wyłuczając męże i niewiasty, poddawał je do więzienia. Drodzy, chyba w tym czasie nie mógł pozytywnie myśleć o Saulu. Ktoś znalazł dla niego usprawiedliwienie dla tego, co on czynił. Czy nie oceniano tego człowieka jako strasznego, jako owładniętego, pałającego chęcią morderstwa i zniszczenia? Tym bardziej popatrzmy, co się dalej dzieje. 9 rozdział. Idźmy dalej. 1 i 2 wiersz. A Saul, jeszcze dychając groźbą i morderstwem przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do Damaszku, do burznic, iż jeśli by tam znalazł tej drogi, a tu jest poprawka, tą drogą idących, których mężów albo niewiasty, aby ich związane, przywiódł do Jerozolimy. Po co? Żeby ich zniszczyć. Żeby ich zabić. Żeby nasycić swoją żądzę krwi. Jeżeli były jakieś uczucia w stosunku do niego w tym czasie, tak sobie to próbuję wyobrazić, ale nie narzucam tych moich wyobrażeń wam. Sami rozsądźcie to, jak to mogło wyglądać. To chyba szacunku ten człowiek nie wzbudzał. Też na sy, prach. To są dwa różne odczucia. Jak myślicie, co jest cenniejszym wzbudzeniem cenniejszych odczuć? Szacunku czy strachu? Jeżeli ktoś coś robi ze strachu, to nie jest to objaw wysokich uczuć i wysokiej oceny dla tego człowieka, pod którego presją się to robi. Ale szacunek, o tak, to już ten inspiruje ocenę tej drugiej osoby, wdzięczność w pewnym stopniu, no i chęć współdziałania z tą osobą. Drodzy, to był inkwizytor. Tak pożyczamy znowu słowo z późniejszych czasów. To był inkwizytor, tak jak słynny Torquemada. Pamiętamy, jak on strasznie niszczył tych innowierców. No i razem z nim się do tego stopnia wzrosła opinia gwałtownika, brutalnego człowieka. Czy potem, kiedy został chrześcijaninem, to przez długi czas wielu nie mogło uwierzyć, że on się zmienił. Jego się nadal bano. Jego imię wywoływało strach. Przyszedł taki dzień, który to wszystko zmienił. Też pamiętamy to wydarzenie. Jego podróż, tu czytaliśmy, że on wyruszył do tego Damaszku, prawda? Nie będę czytał wszystkich szczegółów, bo tu doskonale znacie to wszystko. Także taki moment, jak zrozumiał, to wszystko, co ja robiłem, jest na nic. Jest wręcz wstrętne, niedobre. I do tego stopnia wstydził się tego, co robił, że kiedy znalazł się w środowisku greckim, wśród braci greckich, i oni na niego, no pewnie z tytułu jego wzrostu, mówili mały, a to właśnie oznacza Paweł, mały. To on wolał to przezwisko przyjąć jako swoje imię, już wszędzie, kiedy się przedstawiał w swoich listach, nigdy nie napisał Saul. A to jest piękne imię Saul. Ale on się wstydził tego imienia związanego z tą jego poprzednią działalnością. I wtedy został mały. On bardzo pokutował za to, co czynił. On bardzo wstydził się tego swojego postępowania poprzedniego. Kiedy zrozumiał, że to poprzednie jego życie, pełne oczywiście gorliwości, bo on to z wielką gorliwością robił, pan to docenił. Dlatego powiem wam, że na bazie tych przemyśleń ja wierzę, że pan jeszcze zechce przyprowadzić do innego życia i innego postępowania wiele, wydawało się, gorliwych, zgoła odmiennym postępowaniu osób. Bo prawda jest w stanie to zrobić i pan to jest w stanie zrobić, ale w odpowiednim momencie. Akurat właśnie apostoł Paweł, ten mały, jest przykładem człowieka, który zrozumiał, dogłębnie zrozumiał, drodzy, na czym polega prawdziwa przemiana chrześcijanina. No to opisywał w swoich listach. On bardzo trzeźwo oceniał swoją postawę, jaką potem następnie zajął. Popatrzmy. List do Filipian, do braci Filipi. Trzeci rozdział. 7 i 8 wiersz. Trzeci rozdział listu do Filipian. Ale to, co mi było zyskiem, to poczytał dla Chrystusa za szkodę. Owszem, i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla którego wszystko utracił. I mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał. To świadczy o tym, jak wielkiej przemiany sposobu myślenia, sposobu bycia, sposobu działania doznał ten człowiek. Ale to co to, tak nagle się stało tam w tej drodze do Damaszku, że on już taki się zrobił, nagle ciach, apostoł Paweł. Nie. Minęło wiele lat i on tego nie pisał zaraz po tym. To jest owoc wieloletniej, wytężonej pracy nad samym sobą. Dopiero tak działając, mógł po wielu, wielu latach to o sobie napisać. Dalej popatrzmy, 4 rozdział tego samego listu do Filipian, 12 wiersz. Umiem i uniżać się, umiem i obfitować, pędy i we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony, i nasyconym być, i łaknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć. Teraz co mówi w 13 wierszu? Wszystko mogę, ale nie skończył na tym stwierdzeniu, że wszystko mogę, ale mówi w Chrystusie, który mnie posila. Drodzy, popatrzmy również 3 rozdział 17 wiersz. To jest taki list pełen takich cennych przemyśleń ze strony apostoła Pawła. 3 rozdział 17 wiersz. No to już jest, to są już słowa, trener powiedział, no to w tym człowieku mówicie, że on tak się zmienił, że tyle w sobie pracy wykonał, ale to słowa wszystko burzą. Co tam czytamy? Bądźcież wespół naśladowcami moimi bracia, a upatrujcie tych, którzy tak chodzą jako nas za wzór macie. O, to nie jeden by tak chciał powiedzieć. No, jak będziecie robić to, co ja, nie będzie źle. Dobra droga przed wami. Czy ktoś z nas by się zdecydował tak powiedzieć? Czy ktoś z nas na tyle czuje się ugruntowanym w rozwoju charakteru i wprawdzie, aby powiedzieć, jak będziecie tak jak postępować? Nie ma sprawy. Zwycięstwo przed wami. No więc ktoś może wysłać taki wniosek. Albo był pysznym człowiekiem, albo rzeczywiście zrozumiał, na czym polega głębia rozwoju chrześcijańskiego. Ja myślę, że raczej ten drugi wniosek jest uprawniony, bardziej, że wypowiedział pewne słowa również, które były jak gdyby jego testamentem. Będąc blisko łoża śmierci, czując, że śmierć już niedługo będzie jego udziałem, wypowiedział słowa, które napisał do swojego umiłowanego syna, jak go nazwał, Tymoteusza, w drugim liście, w 4 rozdziale. My je też znamy, ale no, godzi się tu przypomnieć dla pokazania pełni tego obrazu. Popatrzmy, 4 rozdział od 6 wiersza czytamy, co napisał jako ten ojciec duchowy do swojego duchowego syna Tymoteusza. Ty wiesz, mówi tak. Albowiem ja już bywam ofiarowany. To jest taka spowiedź na łożu śmierci. Czy tam jest? Czy tam jest czas? No, nie doświadczaliśmy jeszcze tego. Ale tak się spodziewamy, że to nie jest czas na przychwałki. To nie jest czas, kiedy jeszcze jakieś tam wywyższenie, pychę pokazać. To jest czas głębokiej refleksji. Czas zbliżającej się śmierci. Ja już bywam ofiarowany, a czas rozwiązania mego nadchodzi. To mówi. Dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście. Tak myślę i tak to odczuwam i próbuję was zrazić tą myślą. To była spowiedź wspaniałego chrześcijanina. Człowieka, który już całą swoją resztę życia poświęcił tylko i wyłącznie na służbę Pana. Który dobrze przekierował swoją olbrzymią gorliwość, którą Pan dostrzegł. I ją doceniając, skierował ją we właściwą stronę. I co możemy powiedzieć? Że prawda, duch tej prawdy, moc tej prawdy, jeżeli jest szczerze przyjęta do serca, jeżeli szczerze przyjmiemy Chrystusa, jeżeli szczerze przyjmiemy Jego kierownictwo, Jego naukę, na pewno nie powinno to niekorzystnie na nas wpłynąć. Ale właśnie, kiedy to jest wprowadzone naprawdę w czyn, przeobraża we wspaniałą piękność, piękną postać. Ale drodzy, Pan dał Pawłowi pewne ciekawe doświadczenie w jego karierze chrześcijańskiej, apostolskiej. A było to w latach 61-63, kiedy apostoł Paweł przebywał w więzieniu w Rzymie, oczekując na rozpatrzenie swojej sprawy jako obywatel rzymski przed Cezarem. W 58 roku został aresztowany w Jerozolimie, ale jako, że był obywatelem rzymskim, został przewieziony do Rzymu i tam on zażądał, aby Cezar rozpatrzył jego sprawę. Czytamy o tym, drodzy, w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, już pod koniec tej księgi. Tam apostoł Paweł opisuje sytuację, w jakiej się znalazł. 28 rozdział, wiersz 16, który przeczytajmy. Opisuje, jak już był przetransportowany do Rzymu, jaka tam zaistniała ciekawa sytuacja. A gdyśmy przyszli do Rzymu, setnik oddał więźnie hetmanowi wojska, ale Pawłowi dopuszczono mieszkać osobno z żołnierzem, który go strzegł. W gospodzie wynajęto mu pokój. Nie wiem, może sam sobie opłacał funkcję na ten temat. Ale zastosowano tak zwany areszt domowy dla niego. Tak to dzisiaj funkcjonuje, prawda? Ostatnio znany taki przypadek, to pan reżyser Polański, tak był więziony w Szwajcarii, kiedy oczekiwał na rozstrzygnięcie sprawy jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Areszt domowy. No i tam, drodzy, będąc w tym areszcie, czytamy dalej, jakie tam miał warunki. 30 i 31 wiersz tego samego rozdziału 28. I mieszkał Paweł przez całe 2 lata w najemnej gospodzie swojej i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego, każąc o Królestwie Bożym i ucząc tych rzeczy, które są o Panu Jezusie Chrystusie ze wszystkim bezpieczeństwem bez przeszkody. O, my słyszymy czasami, że dzisiaj ci, którzy mają dużo pieniędzy, a to przeważnie są bossowie różnego rodzaju mafii i karteli przestępczych, oni w więzieniu cieszą się takim mirem, że swobodnie podczas pobytu w więzieniu zarządzają dalej swoją działalnością przestępczą, a usłużni, ci, którzy ich chronią za odpowiednio duże pieniądze, oczywiście pomagają w tym, oni mają telefony, oni mogą dzwonić, oni mogą dysponować tą całą działalnością przestępczą dalej. No ale to wtedy apostoł Paweł nie miał telefonu. Natomiast miał możliwość, aby przyjmować wszelkich gości, którzy go odwiedzali i przekazywać dobre rady, dobre myśli braciom do różnych zborów. No i teraz na czym polegało to szczególne, bo to nie jest szczególność tego doświadczenia, o którym chciałem tutaj powiedzieć. Na czym polegało to szczególne doświadczenie, którego doświadczył w tych warunkach apostoł Paweł? Oto pewnego dnia staje przed nim młody człowiek. Dostaje się do niego, zostaje wpuszczony. Młody człowiek, którego widok prawdopodobnie pokazywał, że długo poniewierał się, tułał się. Wręcz można by sobie spróbować wyobrazić, że był tą sytuacją, w jakiej się znalazł, zastraszony, taki bezradny. Spogląda z błaganiem o pomoc w oczy apostoła i mówi, że jest zbiegłym niewolnikiem. Pewnie wiecie, o tym mówię, o Onezymie. Oświadcza apostołowi Pawłowi, że uciekł z domu Filemona. Nic nie wiemy, czy apostoł Paweł kiedykolwiek był u Filemona. Święty nam o tym nie mówi. Ale wiemy, że w jego domu był zbór. Ciekawe. Filemon w jego domu, tak jakby tutaj nasi braterstwo dzisiaj udostępniają swój dom dla zboru. Wydawało się, no prawda, w nich dokonuje odpowiedniego dzieła, a tam gdzieś po podwórku niewolnicy chodzą i tam gdzieś kopią, pracują, prawda. No tak tam było. To jest dziwne do zrozumienia. Ale ten Filemon miał niewolników. To był Rzymianin. To był jeden z niewielu bogatych Rzymian, którzy poznali Chrystusa, zdeklarowali się po jego stronie, nawet udostępnili swój dom na zbór. No, a ten zbiegły Onezym świadczy o tym, że on miał niewolników. Bo to było wtedy normalne, żeby posiadać niewolników. Ten Onezym się wziął u tego Filemona, nie wiadomo. Ale prawdopodobnie, tak jak to zazwyczaj bywało, że podczas podbojów Rzymianie jakąś część, a szczególnie byli to ludzie szczególnie uzdolnieni, bądź w sprawach umysłowych, bądź w sile fizycznej, i oni tych niewolników sprowadzali do Rzymu, potem gdzieś tam byli pewnie kupowani czy rozdawani, nie mam żadnego pojęcia, jak to wyglądało. No i służyli swoją siłą fizyczną bądź siłą umysłową dla rozwoju Imperium Rzymskiego. No i Filemon, ja nie wiem, czy miał więcej tych niewolników, ale na pewno miał niewolnika, którego nazwał Onezym. Wiecie, co znaczy imię Onezym? pożyteczny. Lub go nazwał pożyteczny. Widocznie uważał, że widocznie był dobrym człowiekiem, który miał wiele zdolności, on go dlatego nazwał pożytecznym. No i teraz ten biedny Onezym przyznaje się, że uciekł od tego Filemona. Więcej, że ukradł mu jakąś sumę pieniędzy przy tej okazji, no bo chciał mieć jakieś zabezpieczenie na swoją tułaczkę. Ale, no wiadomo, ile pieniędzy można wydawać do pewnej granicy, kiedy się skończą, kiedy w kieszeni się poczuje dno. No i on prawdopodobnie takiego stanu doświadczył, że miał do wyboru. Albo dalej podjąć rolę tułacza i uciekiniera. No, z tym narażeniem, a za chwilę powiem, że ono nie było małe, na to, że zostanie złapany, bo teraz musiałby już chyba zacząć kraść, żeby dalej jakoś żyć. Miałby te środki zdobyć, prawda? Albo żebrać, albo co? No, a to już było zagrożenie, bo przecież on był zbiegłym niewolnikiem. Gdyby został złapany na jakiejś kradzieży, to wiadomo, że od razu by się wydało, że on jest biegły niewolnikiem. A wiedzieć, drodzy, jak prawo rzymskie karało takich zbiegłych niewolników. Otóż, kiedy złapano takiego człowieka, tego zbiega, no to przede wszystkim wiadomo, czy aż do nieprzytomności. To było normalne, bo to nie człowiek, to zwierzę uciekło. I to nie było koniec na tym. A w czole takiego człowieka wypalono literę F. To była pierwsza litera słowa łacińskiego fugitivus, uciekinier. To był trwale oznaczony człowiek, no bo czoła musiałby może w jakiejś czapce chodzić, żeby to przykryć, prawda? Opaskę na czoło dać. Ale gdyby on nawet takiego zabiegu chciał dokonać, żeby to ukryć, to na jego szyi zakuwano żelazną obręcz. Ona tam dostawała do śmierci, która, powiedzmy sobie, następowała dosyć szybko. Bo tego człowieka już rzeczywiście nie traktowano jako człowieka. On był wtedy przeznaczany do najcięższych prac. No chyba wytłumaczeniem było to, że no, nie może mieć, widocznie miał za dużo czasu na głupie myśli, prawda? Niech ciężko pracuje, żeby już mu więcej do głowy nie przyszło. A no, tak było, że często po tym takim tragicznym pobiciu, to już to był przeważnie kaleka, którego rany się może do końca nie zagoiły, no bo zwierzę. Ta śmierć przeważnie następowała bardzo szybko i w bardzo niekorzystnych warunkach. I taki człowiek z tą wypaloną literą F na czole i obręczą na szyi już nigdy nie mógł się pokazać sam bez dozorującego go człowieka. Bo gdyby go złapano w takim stanie, to każdy bez żadnych skutków prawnych mógł go zabić. No to oznaczało, że on znowu podjął próbę ucieczki. No więc perspektywa dla Onezyma nie była zbyt ciekawa. Jego desperacja była wielka. Teraz powiem o czym sam dokładnie nie wiem. Może jakby wyobrazić sobie, jak to mogło być. Skądś Onezym musiał znać apostoła Pawła. My nie wiemy skąd. Być może, to tylko być może, że jednak apostoł Paweł kiedyś był w domu Filemona. O, chyba i apostoł Paweł znał Filemona. Bo kiedy on mu się przedstawił, że jest zbiegłym niewolnikiem Filemona, z błaganiem w oczach, ratuj. Apostoł Paweł, no co miał zrobić? Powiedzieć, odejdź? Nie, no pozostawił go u siebie. Przecież on potrzebował takiego młodego człowieka, żeby mu tam pomógł. On był sam w stanie uwięzienia, prawda? A więc często potrzebowało jakichś usług, ale drobnych i towarzystwa przy okazji. No został też Onezym z apostołem Pawłem. Tak jak mówię, nie wiemy, czy skąd on znał apostoła Pawła, bo odszukał go wtedy już w 1,5-milionowym Rzymie. To było tak potężne miasto w tym czasie. I on go tam znalazł. Trafił do niego. A więc popatrzmy, jaka to była desperacja, kiedy dowiedział się, jak, nie wiadomo, że tu jest apostoł Paweł. No przecież serce chrześcijańskie apostoła nie mogło tego człowieka odrzucić. Przyjął go do siebie, zostali razem. I to chyba nie tak do końca na zasadzie o, tam zrób to, pozamiataj, posprzątaj, jakby się wydawało, nie. To była relacja człowieka z człowiekiem. Drodzy, wtedy jeszcze nie było telewizorów. Więc mieli dużo wolnego czasu, żeby rozmawiać. I ja myślę, że apostoł Paweł zapytał Onezyma, dlaczego on podjął ten krok, że uciekł od swojego Pana, że podjął raczej życie tułacza i zaszczutego uciekiniera, aniżeli tam został. A więc pewnie dowiedział się jakichś rzeczy o Filemonie, którego znał, a którego imię oznaczało miłosierny, no, które niekoniecznie wystawiało mu dobre świadectwo. Pewnie dowiedział się o tym narastającym buncie w sercu Onezyma, młody człowiek, energiczny, pełen chęci zmiany w swoim życiu. Może, jak zobaczył ten jego zbuntowany stan, może sobie przypomniał siebie jako młodego człowieka, gdzie niekoniecznie do końca właściwie rozsądzał w swoim życiu. I być może, ciągle mówię być może, bo tego nie wiemy, być może opowiedział mu historię swojego życia, bo teraz ten zbiegły niewolnik przyszedł do niego jako do niewolnika. On siedział uwięziony, nie miał swojej woli do dyspozycji, musiał się dostosować. I on mu opowiedział pewnie, jakim sposobem, poznając Chrystusa, trafił w to miejsce uwięzienia. Pewnie przedstawił mu swoją szczególną relację z Panem, jak Pan go przyprowadził do siebie, jak dał mu wiele wspaniałych rzeczy poznać, miłości swojej. Ja myślę, że to były długie, bardzo ciekawe rozmowy. I oto, drodzy, przychodzi taki dzień, nie wiem, ile to trwało, pojęcia nie mam, przychodzi dzień, że Onezym postanawia też przyjąć Chrystusa jako swojego Pana. To o tym apostoł Paweł, że to jest jego syn, którego urodził w więzieniu. Płodził go, przyprowadził do spłodzenia. W duchowy sposób. I powstaje wielki paradoks. Biegły, zaszczuty niewolnik poprzez przyjęcie Chrystusa staje się kandydatem na króla. Króla, który będzie rządził całą ludzkością w przyszłości. On o tym oczywiście jeszcze do końca nie wiedział, ale Chrystusa umiłował. Ale Chrystusa przyjął. No i tak, drodzy, zaczęło się nowy rozdział wspólnego życia apostoła Pawła i jego syna, bo też go tak nazwał, Onezyma. Wspólna miłość do wspólnego Pana. Znalazł mu nowego Pana, u którego też zdecydował się być dobrowolnym sługą. Ale, drodzy, pozostawała niedokończona sprawa. Otóż tam, w Kolosach, już teraz wiecie, dlaczego do Kolosów napisał ten list, z którego pierwszy wiersz, ten trzeci rozdział i jedenasty wiersz odczytaliśmy, że nie ma niewolnika, ani wolnego, ani takiego, ani innego w Chrystusie. Bo to się działo tam w Kolosach. Tam był Filemon, tam był zbór, no i tam był ten Onezym, biedny niewolnik tego Filemona. No i teraz przychodzi moment, że apostoł Paweł uznaje, że jest to najsłuszniejszy moment, żeby dokończyć tą sprawę, tą historię, bo no, jemu było dobrze z Onezymem, no, on mu pomagał, oni razem już teraz jako bracia w Chrystusie prowadzili ciekawe, pewnie chrześcijańskie życie. Trudno powiedzieć, ile czasu minęło w taki sposób. Czy miesiące, czy może rok, bo sam pobyt trwał 2 lata w tym stanie uwięzienia, tak jak powiedzieliśmy. Dochodzą wieści do apostoła Pawła, że tam w Kolosach są pewne nieprawidłowości, pewne nieporozumienia w zborze. No i apostoł Paweł sięga do innej znajomości, do młodego człowieka Tychikusa. A więc napisał list do tego zboru, chcąc im pomóc w rozwiązaniu tych trudności, jakie tam się pojawiły. Stąd list do Kolosan, z którego fragmentu czytaliśmy. Poprosił do siebie Tychikusa, młodego człowieka. No i uznał za słuszne, aby przy tej okazji załatwić sprawę Onezyma i Filemona. A więc pisze drugi list. To jest ten list, o którym powiedziałem, że będziemy czytać ten list. Za chwilę będziemy go czytać. List osobisty do Filemona napisany. List do zboru w Kolosach wręcza Tychikusowi. List do Filemona wręcza Onezymowi i wyprawia ich do zboru w Kolosach. To była ciężka próba dla Onezyma, drodzy. Ma wrócić do Pana, od którego uciekł Rzymianin w końcu, kierujący się przynajmniej dotychczas prawem rzymskim. No coś tam musiało zaistnieć takiego, że on zdecydował się uciec od niego. No i ma jakoś tą sprawę załatwić. Trochę mu w tym chce pomóc apostoł Paweł, pisze ten list, prawda, że to będzie taka dyplomatyczna zagrywka, tak to nazwijmy. No i drodzy, wyruszają w drogę. Ja nie wiem, nie mierzyłem odległości między Rzymem a Kolosami, no ale na pewno nie było to na tyle, że tak do was przyjechałem tu 3 godziny na miejscu. To nie te czasy były. I telewizorów, jak powiedzieliśmy, nie było, i telefonu nie miał komórkowego brat Paweł w więzieniu. No były inne czasy. Własne nogi, bądź czasami gdzieś jakaś okazja, żeby się tam zabrać, gdzieś jakiś osiołek, jakiś wózek ciągnął, no to tym bardziej, że pewnie unikali takich publicznych, bo Filemon, znaczy i Onezym przede wszystkim, ale i Tychikus wiedział, kto mu towarzyszy, zbiegły niewolnik. No więc kilka jakichś tam dni minęło, zanim do tych Kolosów dotarli. Dni, ale i nocy. Gdzieś tam nocowali, gdzieś tam spali. Jak sobie próbuję wyobrazić i znowu was chcę zarazić tą wyobraźnią, chociaż były ciężkie chwile dla Onezyma. On tam miał wrócić. Nie wiedział dokładnie, jak się zachowa Filemon. Co go tam spotka. No a szatan pewnie też swoją robotę wtedy mówi. Gdzie ty tam pójdziesz, człowieku? Póki masz możliwość, zmykaj co sił w nogach, bo tam nic dobrego nie dostaniesz. To jest Rzymianin. To jest człowiek barbarzyńca. Ale z drugiej strony mówi tak. Powierzyłem swoje życie Chrystusowi. Ja mu je oddałem w jego ręce. Ale przecież ja teraz nie wracam jak do mojego Pana, tylko do brata w Chrystusie, do Filemona wracam. On jest też zdeklarował się, że jest bratem w Chrystusie. Doza zaufania musi zaistnieć, że ten człowiek przyjmie mnie już jako brata w Chrystusie, nie jako tylko niewolnika, chociaż dalej formalnie jego niewolnikiem jestem. No i taka walka. Co zrobić? Jak postąpić? Decyzja. Idę. Chociaż Pan w moim życiu nie dozwoli na przypadki. Dozwoli tylko na to, na co będzie chciał. Muszę przyjąć wolę Pana. On jest moim Panem. Tym większym Panem, aniżeli Filemon. Więc spróbujmy sobie teraz wyobrazić, ciągle do waszej wyobraźni się odwołuję, sam próbuję też to sobie wyobrazić. To się musiało dziać w domu Filemona, kiedy mu zakomunikowano, że zbliża się jakiś dwie osoby, a Filemon chyba niekoniecznie musiał znać Tychikusa, że to jest brat idący od Pawła. I mówią, a jeden wygląda tak jak Onezym. Musiało się dziać w tym domu. No i oczywiście w bijącym sercu Onezyma. Co krok zbliżał się do tej ostatecznego rozwiązania tej sytuacji. Tym pewnie jakiś człowiek, który go złapał i go prowadzi do mnie z powrotem. Pozwolił na ten plac, bo to był pewnie jakiś taki bałacyk, to był wielki człowiek, demona. wychodzi naprzeciwko. To biedne, one z nim się bało odezwać. Tak on mi, bracie, przychodzę od apostoła Pawła. A na dowód masz list. Myślę, że Onezym został wyprostowany przy Hikusie. Równie dumnie przekazał. Proszę, to masz drugi list. On podna kolana. Mieliśmy spojrzeć na swojego pana, któremu wyrządził krzywdę, bo okradł go. Panie, ja też mam list od brata Pawła dla ciebie. Brat Paweł? Skąd on go zna? I ten brat też przyszedł od Pawła. Co się podziało? Co się wydarzyło? Szok! Onezym wygrywa w swojej próbie. Do końca zaufał Pana. Ale zaczyna się próba dla Filemona. Pan Rzymski? Jak teraz mam przyjąć tego zbiegłego niewolnika? Może inni tam byli też, jak patrzą na to, jak ja go potraktuję. To przecież będzie przykład. No ale biera list. Pewnie pierwszy otworzył ten list, który pochodził z rąk Onezyma. List od wielkiego apostoła Pawła, którego cenił, specjalnie zatytułowany do niego. To musiało być ciekawe. Widziałem, mamy ten list. Przez ramię zaglądać Filemonowi, jak on tam czyta ten list, co tam pisze. Apostoł Paweł pisze tak. Paweł, więzień Jezusa Chrystusa i Tymoteusz, brat Filemonowi miłemu, a pomocnikowi naszemu. Patrzmy, on tam nie napisał od razu tak na początku. Słuchaj, coś ty tam rozrabiał, że ten niewolnik od ciebie uciekł? Któremu Filemonowi? Pozdrowienia ode mnie, od Tymoteusza, więc prawdopodobnie Filemon ich znał. I Apfi miłej, i Archipowi, społecznemu naszemu bojownikowi, i zborowi, który jest w domu twoim. To pozwala myśleć, że apostoł Paweł tam był. I znał poszczególnych członków tego zboru. Pozwala myśleć, chociaż Biblia w żaden sposób w innym miejscu o tym nie mówi, że apostoł Paweł tam był. Na sytuację w tym domu. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Czwartego wiersza czytam. Dziękuję Bogu mojemu zawsze wzmiankę czyniąc o tobie w modlitwach moich. Znowu nie ma nic, żadnego wyrzutu, żadnego jakiegoś chłodu nie ma w tym liście. Ciepły, braterski list. Teraz mówi, słysząc o miłości twojej i o wierze, którą masz przeciwko Jezusowi Chrystusowi i przeciwko wszystkim świętym. Czyli tak by tutaj chcę powiedzieć, że nie tylko imię jego świadczy o miłości i o miłosierdziu, ale że on słyszał o tym. On jest tak miłosierną osobą, że aż do niego dotarło tam, że on ma taką wielką miłość, że ma takie wielkie miłosierdzie. Aby społeczność wiary twojej była skuteczna ku poznaniu wszystkiego dobrego, które w was jest przez Chrystusa Jezusa. Siódmy wiersz też mówi, albowiem radość wielką mamy i pociechę z miłości twojej, bracie, iż wnętrzności świętych są ochłodzone przez ciebie. Czyli popatrz, ty masz tyle miłosierdzia w sobie, tyle doznali inni i o tym mówią, że aż do mnie to doszło. Ja wierzę, że naprawdę jesteś miłosierny, nie tylko z imienia. Gdyby ktoś nam tak powiedział, to Paweł, to byśmy teraz wszystko zrobili, żeby się nie okazało, że tak nie jest, prawda? To pewnie były szczere słowa, które on napisał, ale zarazem bardzo dyplomatyczne, żeby wskazać Filemonowi, że to imię, które masz, do czegoś cię zobowiązuje. Bo cóż by to było za zestawienie okrutne, miłosierne, prawda? Takie było jego imię, miłosierne, jeżeli by on był okrutny. Inne zestawienie słowne, prawda? Czyli jeżeli ktoś takie imię, no to apostoł Paweł mówi, to nie tylko słyszałem, że imię, ale ty jesteś miłosierny naprawdę. Wiele miłosierdzia innym wyrządziłeś. Dlatego pisze ósmy wiersz. Przetoż, choć mam wielką bezpieczność w Chrystusie, abym ci rozkazał, co należy. Wiesz, ja jestem apostołem Chrystusa. Ja Cię poznałem z Panem, ja Ci Pana przedstawiłem jako Twojego Zbawiciela i ja bym mógł Ci nakazać jako apostoł, żebyś tak i tak postąpił, ale mówi, ja nie chcę tego w ten sposób uczynić. I on Tiber mówi, jednak dla miłości raczej proszę. Takowym będąc, to jest Paweł Stary, a teraz i więzień Jezusa Chrystusa. Więzień stawia się dla niewolnika. Proszę Cię. I demonie, proszę Cię. Tak zaczyna. Proszę Cię tedy za synem moim Onezymem, którego urodził w więzieniu moim. Płodził, doprowadził do nowego duchowego życia. Teraz mówi, 11 wiersz jest też ciekawy. Który Tobie niekiedy był niepożyteczny. Nazwałeś go pożyteczny, czyli Onezym. Ale czy on naprawdę był Tobie pożyteczny? Do czego on Ci był pożyteczny? Zdeklarowałeś się, że będziesz służył Chrystusowi. Poświęciłeś się. Oddałeś wszystko dla Chrystusa. Więc w czym niewolnik Ci jest pożyteczny, aby dla Chrystusa ofiarować wszystko, co masz? No to ofiaruj i tego niewolnika Chrystusowi, jeżeli on jest swoją własnością. Czy on był naprawdę Tobie pożyteczny w tym wszystkim, co dotychczas czyniłeś? A dalej mówi, ale teraz Tobie i mnie bardzo pożyteczny, którego odesłał. Niejako tylko niewolnika, bo uważam, on jest Twój. Ty w jakiś sposób go nabyłeś, on jest swoją własnością. Ale z drugiej strony sugeruję mu, oddałeś wszystko Panu. A ja Ci teraz odsyłam nie niewolnika, ale brata. On zresztą o tym mówi. Zaraz będziemy o tym mówić. Teraz on Ci się może okazać pożyteczny. Tym bardziej, że ja go oceniłem jako bardzo pożytecznego. Ja oceniłem, że to jest bardzo wspaniały, pożyteczny brat. Ja Ci go teraz odsyłam. Może Tobie też być teraz pożyteczny. Przecież Ty go jako wnętrzności moje przyjmij, jako część mnie, jako wyrażenie moich uczuć, którego nie chciał przy sobie zatrzymać, aby mi posługiwał zamiast Ciebie w więzieniu dla Ewangelii. Demonie, mógłbym poprosić Cię o pomoc. Pewnie sam byś nie był w stanie tego uczynić, ale mógłbyś wysłać Onezyma, który by mi pomagał, ale ja nie chcę tego. Ja bez woli Twojej niczego nie chcę uczynić i mówi, bez woli Twojej nie chciałem nic uczynić, aby dobry Twój uczynek nie był jako z przymuszenia, ale z dobrej woli. Teraz też ciekawa sugestia. 15 wiersz. Albowiem znać, dlatego odłączył się był na chwilę od Ciebie, abyś go zaśmiał wiecznie. No, taka sytuacja zaistniała, ale Filemonie, przeanalizuj tę sprawę. Czy w Twoim poświęconym życiu, a tak się zdeklarowałeś, są przypadki? Czy to było przypadkiem, że ten Onezym od Ciebie uciekł, że znalazł mnie, że ze mną znalazł Chrystusa i że wrócił do siebie jako brat? To jest przypadek? Przeanalizuj to, Filemonie, abyś go miał wiecznie. Jako współbrata w Chrystusie, z którym być może, jeżeli zwyciężysz, będziesz wiecznie żył. A czy masz taką pewność, Filemonie, że tam, gdzie Pan was powoła, nadal Ty będziesz Jego Panem, a On Twoim niewolnikiem? Czy ta relacja może być utrzymana? Czy Pan usankcjonuje tą relację? Mówi 16 wiersz, już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, to jest brata miłego, zwłaszcza mnie, a jako daleko więcej Tobie i według ciała i w Panu. I demonie, Wasze relacje się zmieniły. To już nie jest tylko obiekt Twojego decydowania o Jego życiu lub śmierci. To jest Twój brat w Chrystusie. Tak Pan pokierował sprawą, że do Ciebie wrócił Twój brat w Chrystusie. I wobec tego dalej chcesz utrzymywać tą relację Pana i niewolnika? Czy dalej chcesz decydować o życiu i śmierci, skoro o jego życiu i o jego śmierci już teraz będziesz decydował nie ty, ale jego nowy Pan, którym jest Chrystus. Tak samo jak On jest twoim Panem. I również On decyduje o twoim życiu i śmierci. Taka nowa relacja powstała. Teraz ty wiesz, mówi, przeto masz mi mnie za towarzysza, przyjmij go jako mnie. Teraz popatrzmy, jaka delikatna sugestia. Teraz ty wiesz, mówi, a jeśli w czym nie praw, albo co winien, to mnie przeczytaj. Jan Paweł napisał ręką moją, ja nagrodzę. Chociaż, mówi, rzecz nie rzekę, ileś mi i samego siebie winien. Demonie. No, wiesz, jak sprawa wygląda. On by nie mówił bezpośrednio, bo ten list mógł się wpaść w ręce każdego innego po drodze, kiedy Onezym tam szedł. Tam nie ma w ogóle żadnych oskarżeń. Pod żadnym adresem. Popatrzmy, jak delikatnie jest ten list napisany, że ktoś jakby go przeczytał, to by nie wiedział, że to jest zbiegły niewolnik, że ukradł. Ale no i Filemon wiedział, o co chodzi, i Onezym wiedział, i apostoł. Jeżeli uważasz, że ta sytuacja, że ten niewolnik od ciebie się oddalił, nie z przypadku, bo mu wcześniej powiedział, czy ty uważasz, że to jest przypadek, że on od ciebie odszedł? A wobec tego, jeżeli poniosłeś jakieś koszty tego, no bo tak było w sumie, jakbyś tam pieniądze mu ukradł i on je stracił, prawda? Ale jeżeli uważasz, że to dla ciebie była tak duża strata i tak duże koszty poniosłeś na to, aby zyskać brata w Chrystusie, to ja ci oddam. Ja tam gdzieś swoimi rękami trochę tych grosików zarobiłem, szyłem namioty, mam pieniądze, ja ci oddam. Ze swoich skromnych zasobów na ile, a zresztą pewnie wiedział, ile tam ten biedny Onezym zabrał. I pewnie wiedział, że jest, gdybyś, chociaż on nie wierzył w to, że Filemon wystąpi o to odszkodowanie, tak powiedzmy, prawda? Ale jeżeli bardzo uważasz, że to były zbyt duże koszty, że cię to zbyt wiele kosztowało, że pozyskałeś tego brata w Chrystusie, to ja ci oddam. Jestem w stanie to ponieść, te koszty. Ale mówi, bracie, to, co ty zrobisz, to, co uczynisz, to będzie wielka również ulga i lekcja dla mnie. Dlaczego? Bo apostoł Paweł był przekonany, to zresztą na sobie odczuł, to wiedział o tym, że prawda musi człowieka zmienić na lepsze. Prawdziwie przyjęta i zastosowana prawda musi człowieka zmienić na lepsze. Dlatego mówi w 21. I tak, bracie, niech cię w tym użyje, ochłoć wnętrzności moje w Panu. Czyli uspokój moje uczucia, które zaangażowałem, wierząc w to, że ty postąpisz tak, a nie inaczej, bo prawda, bo Chrystus, bo wiara, bo chrześcijaństwo ci to nakazuje. I w 21 wierszu mówi, pewien będąc posłuszeństwa twego, pisałem ci wiedząc, że i więcej niż mówię, uczynisz. Apostoł Paweł nie prosił go o uwolnienie Onezyma. Ani słowa nie ma, uwolnij go. Przyjmij go tylko jako brata. No ale teraz logika wydarzeń. To co, mój brat ma być moim niewolnikiem? Więc mówi, dlatego jest pewien, że ta argumentacja, którą on zastosował, że to, co Filemon zrozumiał, to była wielka lekcja również dla Filemona. Człowieku, po co ci niewolnicy w tym stanie, w jakim ty jesteś? Ty zmieniłeś swoje życie, poświęcając się Panu. Ty już nie jesteś władcą rzymskim, panującym według rzymskiego prawa. Ty się teraz musisz stosować do prawa Chrystusowego, prawa miłości, prawa sprawiedliwości. I dlatego apostoł Paweł mówi, ja jestem pewien, że więcej uczynisz niż to, o czym ci piszę. Niż tylko, że przyjmiesz Onezyma. No i teraz pytanie, no co tam się stało? Czy on rzeczywiście go przyjął, czy nie? Nie wiemy. Ale wielka lekcja dla nas. O czym jesteśmy przekonani z tego, co nastąpiło? Gdzieś tam ktoś podobno w jakichś archiwach znalazł jakąś myśl, że taki człowiek, który właśnie się nazywał Onezym, pojawił się w pewnym zborze, który doskonale znamy też z Biblii, ale jest to zbór w Berei. że podobno tam pojawił się Onezym i był starszym tego zboru następnie. Bo nie wiem, nie pytajcie mnie, gdzie ten dokument. Ja tylko taką myśl przeczytałem i coś takiego być może się przydarzyło. Ale powiedzcie, czy z tego rozważania może wypływać i w zasadzie powinno wypływać przekonanie, że tak się stało, że Filemon nie tylko go uwolnił, nie tylko go przyjął, ale też go uwolnił. Jeżeli miał innych niewolników, podejrzewam, że tak samo uczynił w stosunku do nich. To była lekcja dla Filemona, dlatego, że przecież ty jesteś w prawdzie. Ty poznałeś Chrystusa, ty poznałeś chrześcijańskie zasady życia. Nie możesz dalej mieć niewolników, a tym bardziej powodować jakieś sytuacje, w których oni aż muszą uciekać od ciebie. Ale tak popatrzmy, ani słowa nagany ze strony apostoła Pawła. Tylko logiczna argumentacja. Popatrz, jaką Pan ci daje lekcję. Wraca, ucieka od ciebie bynajmniej nieprzypadkowo niewolnik, a wraca do ciebie brat w Chrystusie w Panu. A więc popatrzmy, jaka wspaniała lekcja dla nas. Ale to nie może być tak, że ktoś mówi, ja jestem w prawdzie tam tyle i licytacja następuje, prawda? Tyle lat w prawdzie. Co ta prawda dokonała w tobie? Ile w tobie miłości? Ile w tobie współczucia dla drugich braci? Ile dla ciebie w tobie sympatii dla drugich? Ta prawda musi i w nas coś dobrego czynić. Znajomość Chrystusa musi w nas czynić coś dobrego, coś pozytywnego. Jeżeli ktoś cofa się w swoim rozwoju chrześcijańskim, no to coś się w jego życiu podziało. Gdzieś z jego umysłu zaczyna parować prawda, Bóg prawdy. Chrystus ma mniejsze znaczenie. Bracia tracą swoją ważność. I jest w stanie powiedzieć, o, ten to nie, ja mu ręki nie dam, ten to Pan. To jest bardzo zły objaw. Ale myślę, aby tak w naszym życiu nie było. Prawda również była z dnia na dzień lepszych, pożyteczniejszych. Tylko w tym stanie możemy, drodzy, myśleć o tym, bodajże 16 marzec jest komentarz Marnie, gdzie jest powiedziane, że miłość do braci będzie jedną z największych naszego poświęconego życia. Nie wiem, czy to jest ta data, zobaczmy. Czy to jest w tym terminie napisane. 16 marzec zdaje się.
Mówiłem, żeśmy przeniesieni śmierci do żywota, bo miły.
Tak, tam komentarz jest bardzo dobitny. Może odczytaj, jakbyś masz na to, że ja przeczytam. Mam okulary. Drobne pismo. My wiemy, żeśmy przeniesieni ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. I myśmy powinni życie oddawać za braci. To jest pierwszy z Jana, 3 rozdział, 14 i 16 wiersz. Jedną z ostatecznych i najbardziej przenikliwych prób dla tych braci, której prawdopodobnie upadnie większość, to jest smutne stwierdzenie, uprzednio przebudzonych i uzbrojonych, będzie miłość do braci. Nie! Ile umiałem zacytować na pamięć tekstu. Ile płomiennych kazań, to znowu w innym miejscu, też w komentarzu jest podane, wygłosiłem, to jest zero. Miłość do braci. Wydaje się, dalej mówi brat Russell, że wielu upadnie na tym punkcie i zostanie uznanych za niegodnych hojnego wejścia do królestwa. Jeśli ktoś jest szczególnie słaby i narażony na potknięcia, prawdziwy żołnierz krzyża nie będzie nim gardził, ani mu krągał, tak jak nie uczyniłby tego starszy brat i wódz. Przeciwnie, będzie tym bardziej uważny i pomocny dla słabszego, choćby bardzo cieszył się z towarzystwa tych silniejszych. Uznanie za godnych wejścia do Królestwa. To będzie tym miernikiem miłości. To jest takiego. Boże, dziękuję za uwagę. Chwilę, które chcieliście poświęcić na wysłuchanie tych słów. Niech Pan błogosławi.